Moi drodzy, tekst biblijny wyznaczony na dzisiejszą niedzielę, niedzielę trzecią przed czasem postu, zapisany jest u Ewangelisty Łukasza w 17 rozdziale, gdzie w wierszach od 7 do 10 tak jest zapisane. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Panie nasz Boże, prosimy Cię w tej świętej chwili, kiedy pochylamy się nad Twoim Słowem, byś przydał nam wiary, ale też swojego Ducha, byśmy mogli je zrozumieć, przyjąć, byś Panie błogosławił zarówno słuchanie, jak i zwiastowanie. Amen. Moi drodzy, mamy dzisiaj nie lada wyzwanie, bo tekst, jaki przed chwilą przeczytałem, wymaga od nas dużego skupienia i zaangażowania. Muszę przyznać się szczerze, że pomyślałem sobie, że gdyby była taka zasada, że można sobie wybierać teksty, to ten tekst na pewno nie byłby brany pod uwagę w moim kaznodziejstwie na przestrzeni całego mojego życia, dlatego że jak przeczytałem ten tekst, to zadałem sobie takie podręcznikowe pytanie, ale o co chodzi? I kochani, przykład, jakim posługuje się Pan Jezus w tym tekście, osadzony jest w rzeczywistości, która przecież nie ma już dzisiaj miejsca. Trudno sobie nam wyobrazić taką sytuację, że mamy jakiegoś sługę, a my jesteśmy jego panem albo jesteśmy sługą i ktoś jest naszym panem. Czy taka sytuacja dzisiaj byłaby możliwa? Chyba, że jest ktoś pośród nas, kto ma sługi w domu albo jest sługą w domu. Jeżeli ktoś tak się czuje, no to trzeba popracować nad relacjami, ale taka sytuacja nie ma dzisiaj przecież miejsca. Moi drodzy, co więcej, walczymy o swoje prawa w pracy. Bronimy praw, pracując nad higieną pracy, poszukujemy efektywności tej pracy. Bardzo wyraźnie dostrzegamy też, że prócz nagradzania za pracę, na lwią część naszej wydajności pracuje wcale nie w 100% nasze wynagrodzenie, ale to, czy nasza praca jest zauważona, doceniana, czy po prostu po naszemu czujemy się potrzebni, czy to, co robimy, ma jakikolwiek sens. I każdy dyrektor, każdy szef, każdy kierownik, myślę, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że prócz stosownego przelewu powinien zachęcać, motywować, wspierać, choć dobrym słowem, swojego podwładnego. I muszę powiedzieć, że tutaj też zmagałem się z tym tekstem, gdyż również jestem szefem zespołu. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest firma, jest zespół, dany zespół ludzi w danym oddziale firmy pracuje nad jakimś zadaniem. Teraz jest modne, mamy różnego rodzaju projekty. Dostajemy taki projekt, przez rok czasu zespół ludzi pracuje nad tym projektem, zasuwa i odnosi sukces. Jest sukces, słuchajcie, jest sukces. Wszyscy czekają na przyjazd szefa. Co powie? Mina mu zrzednie, jak zobaczy efekt, jak zerknie w statystyki, to, czego żeśmy dokonali, ile pracowaliśmy, ile czasu poświęciliśmy na to. Dzień, noc, trawa przecięta prawie że nożyczkami, pomalowana na zielono, wszystko wypucowane i nadchodzi ten dzień. Wszyscy czekają z zapartym tchem, co powie? Szef przychodzi i w ogóle nie zauważa ogromu włożonej pracy. Co więcej, zimno stawia przed zespołem kolejne zadanie. albo co jeszcze gorsze, skrytykuje projekt i wyjedzie. Kochani, pomyślałem sobie trochę, że to jest tak, jakbyśmy dzisiaj po zakończeniu śpiewu zespołu, teraz wyszedł i po prostu skrytykował tych wszystkich, co tutaj śpiewali. Za głośno, za cicho, zbyt fałszywie, za ładnie. Czasem bywa tak, że stawiamy się w takiej roli. I w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, że ktoś musiał to przygotować, że ktoś musiał włożyć w to pracę, że ktoś musiał przyjść, przyjechać, włożył siebie i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, dzisiejszy fragment biblijny pokazuje nam, jak ciężkie musiało być życie sługi w tamtych czasach, który oprócz tego, że nie był wolnym człowiekiem, to do tego jeszcze zachowanie jego pana, chociażby to zarysowane w tym fragmencie biblijnym, było w pełni usprawiedliwione. Tak to wyglądało. Uczniowie Jezusa rozmawiają z Jezusem i proszą o wiarę. Chwilę wcześniej możemy to przeczytać i tutaj się zastanowiłem, że ten tekst jest trochę wyrwany, bo wcześniej mamy jeszcze kilka słów Pana Jezusa. I rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiary. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze, usłuchałby was. I dopiero potem jest ten przykład z tym niewolnikiem. Chodzi więc o służbę, owszem, tak jak wynika z tego fragmentu, ale o wiarę, również o wiarę. Nie zapominajmy o tym przy analizie tego fragmentu. Moi drodzy, Pan Jezus mówi to i podaje dzisiejszy przykład z niewolnikiem i Panem, ze sługą i Panem. Wspominałem, że ten przykład może być dla nas niezrozumiały. Muszę powiedzieć, że szukałem, co też mówią komentarze na ten temat i ku mojemu rozczarowaniu większość komentarzy, jakie posiadam w domu, tak mówiąc nieładnie, wszyscy poślizgali się po tym tekście, powiedzieli, i dalej jest następny fragment analizowany, więc nie za bardzo było do czego się odnieść. To świadczy o tym, że ten tekst jest trudny, jednak jeden z młodych adeptów niedawno ordynowanych, swoją drogą zapraszam, 23 marca będzie miał u nas wykład na temat śmierci krzyżowej, ksiądz Grzegorz Olek w swojej egzegezie na ten temat pisał o tym, że doulos, czyli to słowo greckie użyte w tym tekście, należałoby w tym podobieństwie tłumaczyć nie jako sługa, ale jako niewolnik. To daje pewną różnicę w tamtym czasie, ponieważ sama przypowieść sugeruje relację nierówności, gdzie pan ma nieustanne prawo oczekiwać od niewolnika spełniania poleceń. Podobieństwo to przenosi słuchaczy w małe gospodarstwo, w którym właściciel ma jednego niewolnika, który zajmuje się zarówno pracą na polu i wypasem stad, jak i służbą w domu. I nie do pomyślenia byłoby, żeby niewolnik spożywał posiłek ze swoim panem. To było zwyczajowo nie do pomyślenia. Chyba że był jeden wyjątek w czasie tak zwanych Saturnaliów, gdy pod koniec roku na krótki czas odwracano porządek społeczny. My mamy Juvenalia. Studenci mają Juvenalia, dostają klucze od miasta i też jest odwrócony, generalnie rzecz biorąc, porządek w mieście. Wiecie, o co chodzi. I taki niewolnik w ramach tego jednego dnia mógł zaszaleć i cieszyć się tym, że zje sobie kolację ze swoim panem. Nie wiem, czy to było wyróżnienie, czy kara, ale coś takiego radosnego mogło go spotkać w ten jedyny dzień, kiedy ten porządek był odwrócony. Moi drodzy, w ramach starożytnego myślenia o obowiązkach niewolnika nie do pomyślenia byłoby, żeby ten niewolnik po ciężkim dniu pracy mógł sobie odpocząć i spożyć posiłek. Jego obowiązkiem, i z tym nikt nie dyskutował, w ramach służby w domu było obsłużenie jeszcze po tym wszystkim gospodarza. Kochani, niewolnik wykonywał więc po prostu swoje obowiązki. No i pytanie o motywację. Taki niewolnik, taki sługa musiał wykonywać swoje obowiązki bez gadania, Dlatego, że każdy sprzeciw oddalał go przecież od ewentualnej wolności albo po prostu bał się kary. Bał się kary, bo przecież mógł zostać sprzedany do gorszego pana, mógł być źle traktowany i to w szerokim tego słowa znaczeniu nawet fizycznym. W związku z tym jego motywacja do służby dla tego pana wynikała ze strachu, lęku i raczej nie można było mówić o jakiejkolwiek relacji na zasadzie partnerstwa czy układu jakiegoś pan i sługa. To była tylko relacja, nazwijmy to relacja służbowa. Między panem, gdzie ten stał wyżej, wydawał polecenia, rozkazy i oczekiwał bezwzględnego ich wykonywania. Moi drodzy, zastanawiałem się, przenosząc ten przykład na dzisiejszy grunt, jaką my mamy motywację do tego, by wierzyć, by składać chrześcijańskie świadectwo i do tego, by być sługą Bożym, sługą Jezusa Chrystusa. Bo przecież każdy z nas jest powołany do służby. I to nie jest tylko tekst dla duchownych, czy nawet dla ludzi, którzy tutaj gdzieś z przodu się pojawiają, ale dla nas wszystkich, chrześcijan, ludzi służących Bogu, składających codziennie swoje świadectwo. Jaką zatem mamy motywację? Kochani, wszystko zaczyna się od tego, że pomyślałem, że bycie sługą Jezusa to wcale nie jest degradacja społeczna, tak jak było to w przypadku tego niewolnika. No przecież w drabince społecznej taki niewolnik był na dole. Ale jeśli myślimy o byciu sługą w kontekście awansu, to zupełnie inaczej ta służba nasza wygląda. Muszę wam powiedzieć, żeby to jeszcze tak bardziej zobrazować, kilka dni temu, środek nocy, godzina 3:00, budzi się nasza córka Nel i prosi, żeby wytrzeć jej nos. Akurat tak się złożyło, że wytarłem jej ten nos. Nie robię się na bohatera, bo zazwyczaj żona zajmuje się takimi sprawami, ale wytarłem jej nos i zadawałem sobie pytanie, jaka była moja motywacja, bo człowiek cały tydzień myśli o tekście i później już otwierając lodówkę nawet myśli o tekście kazalnym. I zastanawiałem się, jaka jest moja motywacja do tego, żeby o 3:00 nad ranem wycierać nos dziecku na przykład. Wczoraj mieliśmy taką rodzinną dyskusję przy stole, zadałem to pytanie. Mówię, że cały czas myśli się o tym kazaniu, rozmawia i ktoś mi powiedział, no jak to, po co, żeby się nie darła w nocy. Też tak można, ale pomyślałem sobie, że moją motywacją wcale nie był strach przed opieką społeczną i utratą praw rodzicielskich na przykład, ale moją motywacją była przede wszystkim odpowiedzialność, miłość i wdzięczność. Kochani, analogicznie przekładając to do chrześcijańskiej służby, do składania chrześcijańskiego świadectwa, czy nasza motywacja do służenia powinna wypływać ze strachu, że na coś sobie nie zasłużę, jak nie będę służył, albo będę źle służył? Czy nasza motywacja powinna być oparta na strachu przed tym, że wypada mi teraz służyć, bo ktoś będzie się na mnie patrzył? Myślę, że cała esencja tego jest w tym, że jeśli mamy relację z Bogiem, jeśli doceniamy to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, jeśli kochamy Chrystusa, jeśli idziemy za Jego głosem, jeśli jesteśmy wdzięczni za to, że jesteśmy kochani, to właśnie naszą motywacją będzie miłość, będzie wdzięczność. I piękne jest to, że będąc sługami Boga, jesteśmy całkowicie wolni od zasługiwania, bo przecież otrzymaliśmy zbawienie darmo z łaski przez wiarę. My nie musimy sobie w żaden sposób zapracowywać, czy tak jak ten niewolnik odrabiać jakiegoś długu, czy drżeć każdego dnia, że coś może pójść nie tak. Tą wolność mamy przez Chrystusa. Kochani, składanie chrześcijańskiego świadectwa i teraz to, co powiem dla kogoś nieprzekonanego, będzie przekreśleniem tego, co do tej pory powiedziałem, jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem. Ale jeżeli jesteśmy wdzięczni, to jest miły obowiązek, który wypływa z tej naszej wdzięczności. Kochani, kiedy czytam ten tekst, wyobrażam sobie tą sytuację, tą scenę i Jezus mówi do swoich uczniów: panowie, to nie jest sztuka służyć mi, motywując się tym, co tu i teraz, ale myślcie o niebie, tam będziecie mieli nagrodę. Żeby nie było tak cudownie, dalej zacząłem zastanawiać się nad tym tekstem, bo tu by można było postawić kropkę, wyszlibyśmy z tego kazania mniej lub bardziej zbudowani, można by było wiele jeszcze na ten temat dyskutować, ale pomyślałem sobie, że pomimo tego, że ten tekst, to biblijne porównanie godzi przecież w prawa człowieka i jego godność na pierwszy rzut oka, może budzić też w nas pewien sprzeciw i trochę też tak się utarło w naszych zborach, w naszych kościołach, że nie dziękujemy za służbę, nie jesteśmy wdzięczni za daną służbę, albo inaczej, nie okazujemy naszej wdzięczności tym, którzy taką służbę pełnią. No bo przecież mają służyć i powiedzieć: jestem nieużytecznym sługą. Objawia się to w różnych momentach. Z jednej strony jesteśmy tacy niezadowoleni, jeśli coś robimy i nie słyszymy słowa dziękuję. A z drugiej strony wymagamy, żeby ktoś, kto służył, no właśnie robił to bez gadania i nie oczekiwał słowa podziękowania. Jak to się ma do tego, że mamy się zachęcać, motywować? Albo jeszcze inny paradoks. Bywa i tak, że wykorzystujemy kogoś i gramy jego sumieniem. Przecież to jest twój obowiązek. Ty musisz to zrobić. I przymuszamy. I wtedy myślę, że stajemy się takimi, czy ktoś, kto wykonuje taką służbę, staje się trochę takim niewolnikiem, ale z czasów biblijnych, sługą z czasów biblijnych. A więc, moi drodzy, wracając do tego stanu, bo ja myślę, że służba to jest pewien stan, składanie chrześcijańskiego świadectwa to jest pewien stan naszego życia, to nie jest jednorazowe wydarzenie. Myślę, że to też może obrazować słowo wypowiedziane przez matkę Ewę z Miechowic. Taki fragment ostatnio do mnie dotarł. Kobieta, która w zasadzie wszystko oddała, poświęciła służbie Bogu, napisała coś takiego. Zmartwychwstały kroczy po ziemi, a żyje już w niebie. Spełnia najniższe posługi, a równocześnie bierze udział w chórze aniołów. Schyla się ku najnędzniejszym i najmniejszym, a żyje w społeczności z doskonałymi, sprawiedliwymi. Niesamowite słowa, które myślę wynikają właśnie z postawy wdzięczności, że jestem tu i teraz, ale jestem też już przecież w wieczności. Moi drodzy, jeśli taką perspektywę przyjmujemy świadomie, idziemy za Jezusem, to wiemy przecież, że bycie sługą Bożym nawet tu bez nagród na ziemi jest o wiele bardziej zaszczytne niż bycie nawet docenianym władcą, ale bez perspektywy w niebie. I to musimy sobie zapamiętać. Kochani, jak to jest u was ze składaniem świadectwa, ze służbą, z radością ze służby? A może trzeba było zadać sobie pytanie, tak jak ja zmagałem się przez ten tydzień i pracowałem nad świadomością, nad swoją świadomością i nad moją motywacją, czy źródłem motywacji do służenia. Jeśli przyjmujemy tę drogę, którą mam nadzieję rozumiecie, bo zastanawiałem się, czy uda mi się to w jakiś sposób przekazać, to naprawdę będziemy zadowoleni z naszej służby, to będziemy czerpali z niej radość i będziemy widzieli w niej coś więcej niż tylko to, co tutaj na ziemi. Kochani, i jeszcze jedna ważna rzecz. W Bożej służbie, w składaniu świadectwa chrześcijańskiego, nie ma emerytury. Stwierdzeń w stylu teraz niech sobie inni służą, ja sobie znikam i już w nic nie będę się angażował. No, Mistrzostwo Świata. Nie ma w chrześcijańskim składaniu świadectwa pojęcia emerytury. I to sobie musimy zapamiętać. Pan Jezus mówi tak: i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. I te słowa mogą zostać wypowiedziane podczas, według mnie, podczas spotkania z Jezusem na koniec. I dzisiaj moją modlitwą jest to, by odpowiedzią na takie nasze stwierdzenie była Boża odpowiedź, taką, jaką usłyszeli ludzie, którzy otrzymali talenty na przechowanie od Pana, który wyjeżdżał w daleką podróż. Kiedy wrócił, kiedy ich rozliczał, ci, którzy je pomnażali, słyszeli: dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Życzę sobie i wam, żebyśmy cieszyli się i mieli świadomość zaszczytu służenia Panu Bogu i radość z naszej służby i składania chrześcijańskiego świadectwa. Niech Pan Bóg was błogosławi. Amen.